Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, mimo zmęczenia postaramy się skupić naszą uwagę na słowach apostoła Pawła zapisanych w 10 rozdziale do Żydów od 21 do 23 wersetu. I kapłana wielkiego nad domem Bożym przystąpmy z prawdziwym sercem, w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego i umyte ciało wodą czystą. Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, boć wierny jest ten, który obiecał. Na tych wersetach opracował wykład brat Johnson i wygłosił go 10 listopada 1940 roku. Wykład zanotowano i odłożono do akt, przeleżał do bieżącego roku i w tym roku brat Hedman w czerwcowym numerze Teraźniejszej Prawdy podaje jego treść. Mamy nadzieję w tym roku jeszcze go w polskiej wersji przestudiować. Słowa apostoła Pawła zbudowane są na wiedzy antytypicznej o przybytku. On właśnie podał antytyp przybytku. Żebyśmy lepiej zrozumieli te słowa, cofniemy się do 9 rozdziału i przeczytamy szybko od 1 do 12 wersetu, pomijając niektóre fragmenty. A miałoć i pierwsze ono przymierze ustawy, czyli pierwsze przymierze zakonu, około służby Bożej i świątnicę świecką, czyli ziemską zbudowaną przez Mojżesza. Albowiem sprawiony był przybytek pierwszy, w którym był świecznik i stół i pokładne chleby i złoty ołtarz. Brakuje tego fragmentu w polskiej wersji, w innych wersjach on jest. Który zwano świątnicą, a za drugą zasłoną był przybytek, który zwano świątnicą najświętszą. Mając skrzynię przymierza zewsząd złotem powleczoną, w której było wiadro złote, mające w sobie mannę i laskę aronową, która była zakwitnęła i tablicę przymierza. A nad skrzynią byli cherubinowie chwały, którzy zaciemniali ubłagalnie, o których rzeczach teraz nie potrzeba mówić, o każdej z osobna. A to gdy tak przygotowano do pierwszego przybytku, zawsze wchodzą kapłani, służąc służby Bożej odprawując. Ale do drugiego raz na rok sam najwyższy kapłan, nie bez krwi, którą ofiaruje sam za się i za ludzkie niewiadomości, przez co daje znać Duch Święty, iż jeszcze nie była objawiona droga do świątnicy, póki jeszcze trwał pierwszy przybytek, który był wzorem na ten teraźniejszy czas, a więc przybytek, który był parabolą, która przenosi typiczne znaczenie na antytypiczne, duchowe, wielkie, wzniosłe znaczenie wieku Ewangelii tysiąclecia. I mówi dalej, na teraźniejszy czas, wiek Ewangelii, w którym rozpoczyna na początku apostoł Paweł rozwijać znaczenie przybytku w wielkim znaczeniu, którego najwyższym kapłanem jest Chrystus i tym przybytkiem Kościół, w którym dary i ofiary bywają ofiarowane, które nie mogą w sumieniu doskonałym uczynić, tego, co służbę Bożą odprawuje, czyli nie byli doskonałymi kapłani ci, którzy tę służbę pod zakonem wykonywali w Starym Testamencie. I 11 werset mówi, ale Chrystus przyszedłszy, najwyższy kapłan, przyszłych dóbr, dóbr duchowych, antytypicznych, głębokich, wzniosłych, o trwałości wiecznej i nacechowanych nieśmiertelnością. Dóbr przez większy i doskonalszy przybytek antytypiczny, którym jest Kościół, cierpiący w wieku Ewangelii i triumfujący, panujący w tysiącleciu i na wieki wieczne. Nie ręką zbudowany, tak jak powiedziano o tym pierwszym, który był ziemskim, ale ten niebiański przybytek, nie ręką zbudowany, czyli przez Boga w procesie cierpień i ofiary wykształtowany w jednostkach maluczkiego statka, to jest nie tego budynku typicznego, ani przez krew kozłów i cielców, która usprawiedliwiała typicznie naród izraelski do następnego dnia pojednania 10 Tyszry. Na rok tylko. I typicznie, a nie faktycznie, ale przez własną krew swoją, Chrystus przez własną krew swoją wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie. Otóż Chrystus wszedł do świątnicy. I teraz weźmy pod uwagę 10 rozdział, 11, 12, 14, 19 werset. I mówi tak. A wszelki kapłan stoi na każdy dzień, czyli na każdy dzień 10 Tyszry, służbę Bożą odprawując, a jednakież ofiary częstokroć ofiarując, czyli co roku, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą. Grzechy Izraela typicznie usprawiedliwione jako skutek upadku Adamowego w nich pozostały. Muszą wstać w tysiącleciu, żeby się z nich uwolnić, ale byli przez Boga jako naród poczytani typicznie za sprawiedliwych. Lecz ten jedną ofiarę ofiarowawszy, czyli ten Chrystus, za grzechy na wieki siedzi na prawicy Bożej. I do Niego my się zwracamy. Od Niego czerpiemy sprawiedliwość w sposób poczytalny. 14 werset mówi, albowiem jedną ofiarę doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. Otóż jedna ofiara stała się wystarczająca, tylko sposób korzystania z niej jest inny, niżeli widzicie to w chrześcijaństwie, gdzie kapłani są więksi, mocniejsi, potężniejsi od Chrystusa, bo Go zmuszają, żeby się im poddał, aby Go ofiarowali i dają ludziom. A więc tego Biblia nigdzie nie popiera, ani o tym nie mówi. To jest wymysł ludzki. I następny 19 werset mówi, mając tedy bracia wolność wnieść do świątnicy przez krew Jezusową, tak? Mając wolność wnieść do świątnicy przez krew Jezusową, czyli że bracia apostoła Pawła, Kościół Chrystusowy otrzymali możliwość wejścia w stan spłodzenia z ducha przez poświęcenie. Mamy tą wolność, mówi apostoł Paweł. A zatem następują słowa, które stały się podstawą naszych dzisiejszych rozważań. I kapłana wielkiego nad domem Bożym, czyli mamy kapłana Jezusa Chrystusa, czyli to nie jest ten kapłan nominalnego chrześcijaństwa, ani nie jest to kapłan Starego Testamentu, Izraelita z pokolenia Arona. Nie. To jest najwyższy kapłan Jezus Chrystus i On otwiera drogę nową i żywą, jak mówi 20 werset, drogę nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, czyli przez swoją własną śmierć pokazaną w drugiej zasłonie, to jest przez ciało swoje, które oddał na krzyżu i otworzył drogę dla naśladowców, mówiąc, kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, weźmie krzyż swój, naśladuje mnie, bez pośredników innych, niżeli jeden jedyny, który stał się orędownikiem. I tak jak mówi pierwszy Jana, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset, że dziadki moje, to wam mówię, piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze, ale za grzechy wszystkiego świata. Nie mamy potrzeby iść do ludzi, do kapłanów w celu odpuszczenia grzechów, tylko w Jezusie Chrystusie. On jest orędownikiem i świat cały tylko przez Niego. Dlaczego? Bo apostoł Paweł wyjaśnił, że jeden jest pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za każdego, za wszystkich, co ma być świadczone, głoszone, wykładane, wytłumaczone w czasach, w dwóch czasach, w wieku Ewangelii dla wybranych i w wieku tysiąclecia dla reszty ludzkości, która nie skorzysta i nie skorzystała w wieku Ewangelii ze Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby się Mu poświęcić i wejść tą drogą. A zatem ten fragment mówi o Kościele, ale Sługa Pański mówi, że to się odnosi w zasadzie do wszystkich klas wybranych, w zasadzie. Oznacza to, że podobne jest postępowanie Boga i Chrystusa w stosunku do innych klas, lecz że skutki działania Ducha Świętego są inne. Mianowicie w wieku Ewangelii następowało jako skutek spłodzenie z Ducha w stosunku do maluszkiego statka. Po skompletowaniu maluszkiego statka i zabraniu do nieba działanie Ducha Świętego nie wywołuje tego efektu. Nie ma spłodzenia z Ducha, ale jest wytworzenie skutków Ducha Świętego w umyśle, sercu i woli, określające się całkowitym zharmonizowaniem usposobienia poświęconego człowieka z boskim usposobieniem i z Chrystusowym, co oznacza całkowite przyjęcie woli Bożej. I otóż Sługa Pański, brat Johnson, te trzy wersety przedstawił w dwóch częściach, a mianowicie część pierwsza oznaczająca i określająca naturę działania naszego Pana jako najwyższego kapłana, a druga część skutki tego działania. A więc pokrótce rozważymy naturę działania naszego Pana i tutaj występuje 7 stopni, 7 rodzajów tego działania. Otóż dwa pierwsze nasz Pan Jezus Chrystus wykonał na ziemi. Wyobrażamy sobie Go jako najwyższego kapłana, pokazanego typicznie przez Arona, który wchodzi do świątnicy i świątnicy najświętszej. I tu będą występować odpowiedniki antytypiczne tego postępowania. I otóż pierwsze te dwa mówimy na ziemi. To znaczy, że Jezus poświęcił się, będąc na ziemi, za grzechy rodzaju ludzkiego w sposób zgodny z zasadami boskiej sprawiedliwości, a mianowicie apostoł Paweł w innym miejscu mówi, Rzymian 5:12, że jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, czyli przez Adama, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi grzech wszedł i śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli przez dziedziczenie po Adamie, wyrok śmierci i skutki upadku adamowego. A więc wyrok i skutki. To później rozważymy te dwie części. Otóż nasz Pan 3,5 lat składał w ofierze to, co Adam stracił. Adam stracił doskonałe życie, Adam stracił doskonałe ludzkie ciało, prawo do życia i prawo życiowe. Chrystus przez 3,5 lat jako doskonały człowiek składa boskiej sprawiedliwości równo wartość tego długu. Swoje ludzkie, jezusowe, doskonałe życie, Jego doskonałą ludzką naturę, Jego prawo do życia wiecznego jako człowiek na ziemi i prawa życiowe, czyli doskonałe warunki, które by otrzymał, gdyby żył wiecznie na ziemi. Ale On to składa w tym celu, żeby Adam mógł wyjść z więzienia śmierci i odzyskać swoje doskonałe ludzkie życie, swoją doskonałą ludzką Adamową naturę i Adamowe ludzkie prawo do życia wiecznego na ziemi i Eden. Eden dla siebie i dla swego potomstwa, z którego również to wszystko ma być zdjęte przez to odkupienie, ponieważ nasienie Jezusa umiera za nasienie Adamowe będące w biodrach jednego i drugiego w tej równoważnej cechy. A zatem doskonałe prawa i przywileje życiowe oznaczają rozciągnięcie doskonałego Edenu na cały glob ziemski. Ziemia będzie zamieniona na Eden z doskonałymi owocami, z doskonałą, piękną przyrodą, ponieważ były oprócz drzewa znajomości dobrego i złego, były inne drzewa. Tak i my mamy drzewa owocowe i mamy inne drzewa, które ozdabiają ziemię, cieszą wzrok i oddziaływują na wzruszenie artystyczne człowieka, na jego wnętrze duchowe. A zatem to nasz Pan Jezus Chrystus składa na krzyżu, a następnie rozważamy, co jeszcze On na ziemi czynił. Potem będziemy kontynuować, co się stało w niebie. A więc 5 następnych zarysów. Ale drugi, który był na ziemi, to była konieczność rozwinięcia charakteru niezbędnego do wykonania potem planu Bożego w stosunku do zbawienia ludzkości. Musiał mieć kwalifikacje, aby rodzaj ludzki rozumiał, znał wszystkie jego słabości, niedoskonałości, których doświadczył i które następnie ma leczyć. Dlatego też rozwój charakteru, o którym wiemy, że charakter bardzo doskonały, składający się z wielu przymiotów wyższych pierwszorzędnych łask, niższych, drugorzędnych, trzeciorzędnych i o którym apostoł Paweł mówi, że lud Boży naśladujący ma go rozwinąć przez przydawanie. Przydajcie do wiary waszej cnotę, cnotę umiejętność, umiejętności, powściągliwość, powściągliwość i cierpliwość, do cierpliwości pobożność, bożności braterską, miłości braterskiej, agapę, miłość, bezinteresowną łaskę i wszyscy znacie to, że to są wyższe pierwszorzędne łaski. Razem zestawione w odpowiednich elementach dają 4 boskie przymioty, moc, mądrość, sprawiedliwość i miłość, które reprezentują 7 tych wszystkich pierwszorzędnych łask i wszystkie pozostałe, które są pod władzą tych właśnie 7 lub też 4. Ale wśród nich nasz Pan szczególnie miał rozwinąć 2 wspaniałe łaski, 2 przymioty, a mianowicie miłosierdzie i wierność, które były niezbędne, aby mógł wszystkie pozostałe właściwie rozwinąć i być przygotowanym do tej służby na rzecz całej ludzkości. I otóż miłosierdzie wyraża się niesieniem pomocy słabym, błąkającym się i nieszczęśliwym. A więc cecha charakteru najbardziej eksponowana w pracy nad podnoszeniem ludzi, którzy przez Adama stali się i przez własne współdziałanie z grzechem słabymi, nieszczęśliwymi, niedoskonałymi i błąkającymi się pod wpływem błędu i grzechu, to właśnie ta cecha miłosierdzia ma okazać wielkie zrozumienie dla najbardziej upadłego człowieka, by go podnieść. Ludzie bardziej w tym życiu niedoskonałym ludzkim, zachowani w moralności, nie potrafią zrozumieć innych w gorszym stanie moralnym. I wyraża się to czym? Potępieniem, wzgardą, pogardą, odwracają się. Widzą pijaka w rynsztoku, plują, idą dalej. To nie człowiek, to bydle, to zwierzę. O, drodzy bracia i siostry, to są skutki upadku Adamowego. To jest nieszczęśliwy człowiek, za niego Chrystus umarł. On tych z rynsztoku podniesie, doprowadzi do doskonałości. Dlatego musi być miłosierny. Bo Bóg jest miłosierny, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Brat Mintura cytował dzisiaj psalm 136, który w 26 wersetach mówi o miłosierdziu. Wysławiajcie Boga, albowiem dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Psalm 107, przedstawiający cały boski plan w pierwszym swoim wersecie, mówi: wysławiajcie Boga, bo dobry, a na wieki miłosierdzie Jego. Niech o tym mówią ci, których odkupił, którzy doświadczyli tego miłosierdzia. A więc kto doświadcza, rozumie potrzebę miłosierdzia dla innych, dlatego nasz Pan doświadczył tego miłosierdzia. I czytamy w drugim rozdziale do Żydów, 17 i 18 wersecie: skąd miał być we wszystkim podobny braciom, aby był miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem w tym, co się u Boga na ubłaganie za grzech ludzkie dziać miało. A więc bez miłosierdzia nie byłby Pan zdolny służyć Bogu w ubłaganiu za grzechy ludzkie. Albowiem, że sam cierpiał, będąc kuszony, może tytuł są w pokusach ratować. Sam przeszedł doświadczony we wszystkim na podobieństwo nas oprócz grzechu. Zna wszystkie nasze słabości i umności i wie, jakim jesteśmy ulepieniem. I on słyszy głos jęczącej duszy pod ciężarem grzechu, która woła o ratunek. A niektórzy nie doceniają Pańskiego miłosierdzia i mówią: nie wysłucha mnie Pan, tak wielkie i ciężkie są moje grzechy. Nie wysłucha mnie Pan. O nie, Pan wysłucha jeszcze cięższych grzeszników, nieżeli ty. Wszystkich podniesie, bo miłosierdzie w jego charakterze zostało rozwinięte w 3,5-letniej misji. Druga cecha to wierność. Gdyby Pan tylko nacisk położył na rozwój miłosierdzia, to byłby nadmiernie wyrozumiałym i niedostatecznie wymagającym od siebie i od innych posiadania innych przymiotów i podporządkowania się woli Bożej. Tak jak nieraz matki leczące dziecko dostanie to nawet, co jest szkodliwe dla niego, bo prosi, a matka tak kocha swoje dziecko, że nie może mu odmówić. Nawet mu da narkotyk, aby było zadowolone. A co potem? Dwie matki przed ośrodkiem zdrowia rozmawiają: Pani, niech Pani idzie do tego lekarza, to jest lekarz. Jak da pastylki, dziecko mówi: za 3 godziny już chodzi, zdrowe. A ta druga mówi: a co on daje? Antybiotyki. Od antybiotyków można zachorować nieuleczalnie. Profesor, który antybiotyki opracowywał w Polsce, nigdy nie wziął antybiotyku. On jechał na Saską Kępę do Zielarza i tam się leczył. Moja żona pracowała w tym Instytucie Antybiotyków i on do niej mówi: niech Pani nie używa antybiotyków, bo my jeszcze nie wiemy, co będzie za 5, za 10 lat jako skutki tych antybiotyków. A więc wierność każdemu przymiotowi w jego rozwoju, wierność Bogu, wierność zasadom, wierność prawdzie wymaga, żeby grzesznikowi nie pozwalać na wszystko bez doprowadzenia go do pokuty, do reformy w sposób pełen miłosierdzia. Czyli, że wierność nie pozwoli, aby miłosierdzie posunęło się za daleko i zostawiło w stanie najgorszym człowieka, pozwalając mu na trwanie w tym, lecz robi wszystko i stosuje nawet wierne sankcje karne, żeby człowieka podnieść, mimo że miłosierdzie nadmiernie, ekstremalnie mogłyby pozwolić na trwanie w tym. Także Izajasz 26,9 mówi, że gdy się sądy Boże odprawiają na ziemi i sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego, to znaczy, że ludzkość będzie również odbierać pewne sankcje, pewne kary, ale w celu uzdrowienia, a nie w celu zadawania cierpień. Bo podniesie rękę na brata, sparaliżowana ręka jego, przyniesie mu wstyd. Wszyscy będą widzieć, że on chciał coś złego uczynić, ale gdy będzie pokutował i modlił się o przebaczenie i miłość rozwinie do bliźniego swego, tego chciał uderzyć, Pan mu przywróci władzę w jego ręku. O, taki rodzaj kary. To są te dwie formy działania naszego Pana tutaj na ziemi. Potem przenosi się on do nieba i co czyni dalej? Tak jak najwyższy kapłan znalazł się w świątnicy najświętszej i kropił na ubłagalni, tak i nasz Pan Jezus Chrystus czynił to dla Kościoła i czyni dla nas. To znaczy, staje przed obliczem Boga, przypisuje swoją sprawiedliwość zadaną osobę, która się przez Niego zwraca do Boga, pokutuje, żałuje. Tak było w wieku Ewangelii, jest i dzisiaj, i tak będzie w tysiącleciu. Wtedy Bóg tę zasługę tej osobie przypisuje, bądź też zastosuje w tysiącleciu. Otóż następną czynnością naszego Pana jest właśnie nie tylko po raz pierwszy zastosowanie tej zasługi, ale nasz Pan się już wstawia stale. Każdorazowo, gdy poświęcony, obojętnie z jakiej klasy, już teraz mówimy, że to się w zasadzie stosuje do nas, popełni niewłaściwość, a każdego dnia grzeszymy w myśli, słowie, nieraz w uczynku. Wówczas prosimy Pana o przebaczenie, pokutujemy, żałujemy, przychodzimy do Niego, a Pan natychmiast się zwraca do Ojca, który zna każdego z nas po nazwisku, po imieniu, zna nas na wskroś. Dlatego, że każdy jest jak źrenica Jego oka w sercu Bożym, w Jego pamięci. Czytamy w Ewangelii Jana 14, rozdziale 15 i 16 wersecie te piękne słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wypowiedział tuż przed aresztowaniem: jeśli nie umiłujecie przykazania moje, zachowajcie, a ja prosić będę Ojca innego Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki. I następnie czytamy do Żydów 7 rozdział 25 werset. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi we wieku Ewangelii. Jest orędownikiem, w tysiącleciu będzie pośrednikiem. Za nami oręduje u Boga zawsze, gdy jako grzeszni, widząc swoje uchybienia w stosunku do doskonałego prawa Bożego, żałujemy, modlimy się i mówimy: Ojcze, przez Chrystusa przebacz nam to, cośmy uczynili, to, cośmy powiedzieli. I wtedy nasz Pan każdorazowo czyni to na rzecz pokutującego, wierzącego i proszącego o przebaczenie swojego przestępstwa i grzechu poświęconego dziecka z rodziny Bożej. A więc następną czynnością naszego Pana, piątą, jest to ofiarowanie darów i ofiar. W pierwszym rzędzie stosuje się do Kościoła, ponieważ dary i ofiary miały skutki inne niżeli nasze. Otóż, gdy ktoś pokutował, żałował, wierzył i poświęcał się Bogu i prosił o przyjęcie jego daru w postaci jego przypisanej zasługi Chrystusowej na rzecz ludzkości, tak jak to czynił Kościół, to wówczas spełniało się to, co apostoł Paweł mówi Rzymian 12,1: proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą, czyli ofiara żywa, pełna mocy i moc rozwijająca, święta, rozwijająca miłość i w duchu miłości składana, przyjemna Bogu, zgodna ze sprawiedliwością, ponieważ zasługa to jest, przykrywająca tę nierozkonałość naszą. Rozumna służba rozwija mądrość. Kto rozumnie postępuje, objawia mądrość. A więc te cztery boskie przymioty się rozwijają w procesie poświęcenia. Lecz to wywoływało skutki kandydatów do malutkiego statka wieku Ewangelii głębsze, a mianowicie następowało spłodzenie z Ducha Świętego. Dzisiejsza manna nam mówi coś niecoś o spłodzonych, o nowych stworzeniach, o wpływie Ducha Świętego na wszystkie zespoły szarych komórek naszego mózgu. I wobec tego Bóg przyjmuje zasługę naszego Pana za osobnika, który w taki sposób przystępuje po raz pierwszy w wieku Ewangelii i przyjmuje ten jego dar. I z chwilą, gdy go sprowadza z ducha, dar ten staje się ofiarą. Dlatego tu jest powiedziane w tym wersecie, że dary i ofiary składa. Otóż dary są do momentu, w którym nie ma jeszcze spłodzenia, a z chwilą spłodzenia z ducha ten dar staje się ofiarą, czyli zasługa przyswojona przez wiarę i praktykowanie zasad tej wiary jest wyrzeczeniem się przez poświęconych wieku Ewangelii życia na ziemi, w doskonałej ludzkiej naturze. Wyrzeczenie się doskonałego prawa do ludzkiego życia i doskonałych przywilejów korzystania z tej przyszłości doskonałej ziemi, czyli to, co w tysiącleciu otrzyma każdy człowiek, to jest przypisane Kościołowi w jego procesie poświęcenia, a on przyjmuje to i pragnie żyć na poziomie duchowym boskim i śladami Jezusa Chrystusa przez branie krzyża i to oddaje, rezygnuje z tego, ponieważ tylko doskonała ofiara może być przyjęta, a zatem ta jego ofiara przez zasługę naszego Pana jest uznana za świętą i doskonałą i jest ofiarą za grzech. Tak jak po cielcu następowała ofiara kozła, tak i po ofierze naszego Pana następuje ofiara Kościoła, który uczestniczy w nim w ofierze za grzech. I to jest powtarzane. Jak to się realizuje w innych klasach, które nie są częścią ofiary za grzech? To się wyraża służbą, że gdy my w naszym poświęceniu ślubujemy pełnienie całkowite boskiej woli we wszystkich sprawach i oddajemy naszą energię, siły, zdolności, talenty, umiejętności na rzecz i na korzyść duchowego rozwoju innych ludzi, ażeby mogli stać się ludem Bożym, to wtedy nie jest to ofiara za grzech, ale to jest służba ludu Bożego. A więc jesteśmy na próbie wiary i posłuszeństwa, czyli w wyniku posłuszeństwa składamy służbę na rzecz innych, która może ta służba nas kosztować, podobnie jak Kościół Chrystusowy, nasze życie, zużycie naszej żywotności, naszych talentów do zupełnego wyczerpania. I gdyby jeszcze trwało spłodzenie z ducha, to tacy młodociani godni do poświęcenia bezownicy Epifanii, gdyby, zakładamy, to byliby spłodzeni z ducha na skutek ich tej właśnie wiernej służby, w której oddają wszystko, co mają, czym są i czym mają nadzieję być, oddają to w służbie. Oczywiście nagrodą dla maluszkiego statka była boska natura, nagrodą dla starożytnych młodocianych godnych doskonała natura przy lepszym zmartwychwstaniu i poświęceniu bezownicy Epifanii będą udoskonaleni, wstaną jako zaawansowani, następni po Odrocianie godni i wyżsi w rozwoju od klasy ludzkości, której będą służyć jako również nauczyciele drugorzędni w stosunku do godnych. Następnie nasz Pan, wracamy do Jego działalności z nieba na rzecz klas ludu Bożego, uczy nas, czyli tak jak kapłan wchodzi do świątnicy i tam jest świecznik, nasz Pan świeci, uczy, daje prawdy potrzebne do właściwego zrozumienia boskiego planu i właściwego wykonywania swego poświęcenia. Następna, siódma czynność jest to rozwijanie Kościoła i rozwijanie innych klas ludu Bożego na obraz Boga i Chrystusa przez danie im obietnic, tak jak dla maluszkiego statka były pokazane one w chlebach pokładnych na tym właśnie stole, to do innych klas podobnie przygotowane są pokarmy, a w nich zawarte obietnice. Między innymi obietnica taka, że nasienie Abrahamowe odziedziczy bramy nieprzyjaciół swoich. To jest wspaniała obietnica, która mówi, że jeśli będziemy posłuszni Bogu i Panu, to choćbyśmy byli słabymi, staniemy się zwycięzcami w stosunku do naszych nieprzyjaciół. Zwyciężymy szatana, świat, ciało i proces, i stan śmierci, z którego wyjdziemy. Proces umierania. A więc to Pan czyni jako siódmą czynność i również, co pokazane jest w złotym ołtarzu, w świątnicy, w ogniu doświadczeń krystalizuje charaktery maluszkiego statka i podobnie krystalizuje nasze charaktery, czyli w próbach, doświadczeniach Pan nas przygotowuje do ostatecznego zwycięstwa przez stworzenie w nas warunki okoliczności, w których my dochodzimy do zrównoważenia naszych charakterów i ich skrystalizowania w jakimś stopniu, oczywiście niższym niż maluszkie statko. A teraz ta druga część, drodzy bracia i siostry, ta druga część są to skutki tej pracy najwyższego kapłana. Otóż 22 werset mówi: przystąpmyż z prawdziwym sercem zupełności wiary, mając oczyszczone serce od sumienia złego, czyli przystąpmyż z prawdziwym sercem. A więc pociąga nas, a my przystępujemy. Miłość Chrystusowa przyciska nas, tak? Czyli wywołuje miłość wzajemną, oddziaływanie naszego Pana, nasze umysły i serca, wywołuje reakcję silnej tendencji w myślach, w uczuciach zbliżania się do Boga i Chrystusa. Ledwie z łóżka wstaniemy, to już jesteśmy przyciągani do Boga i Chrystusa przez modlitwę. Momentalnie modlimy się. Naszą myślą jest już: oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi uczynił. Kielich obfitego zbawienia wezmę, czyli będę i w tym dniu, i dzisiaj korzystał obficie ze zbawienia, z przebaczenia, z odkupienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Śluby moje oddam Panu, czyli wiernie będziemy wykonywać śluby. Otóż przyciąga nas Bóg Chrystus magnetycznie. To jest specyfika działania Ducha Świętego, magnetyzm duchowy. To jest myśl, tak jak brat Russell Mann podaje, podobnie do igły magnesowej, która symbolizuje nam umysł skoncentrowany na pracy i czynności, z chwilą, gdy kończy ją, jego umysł natychmiast do Boga, do bieguna, zwraca się. A zatem to jest skutek dzieła naszego Pana Jezusa Chrystusa, typicznie przedstawionego przez najwyższego kapłana, który nas w taki sposób przyciąga. I co? On nam wskazuje na światło świecznika, to znaczy przyciąga nas do światła, do prawdy, do Słowa Bożego. Czytamy, studiujemy. Co? Biblię, literaturę. O tak. I następnie do stołu nas przyprowadza symbolicznie, chociaż to się odnosi do maluszkiego statka. Mówimy: przez ten stół rozumiemy te obietnice, które dane są nie maluszkiemu statku, ale nam, Mamy obietnicę boskiej opatrzności, opieki, że tak samo anioł pański zatacza opus oko tych, którzy się go boją, wyrywa, że Pan jest zawsze z nami w doświadczeniu, że On niesie tę cięższą część krzyża, gdy my niesiemy lżejszą, że my, gdy niesiemy nasz własny krzyż, to On nas wspiera, oświeca i daje nam obietnicę, że nas nigdy nie opuści. Niech nie zaniecham was, ani nie opuszczę. Otóż daje nam pocieszające prawdy, wzmacniające prawdy, zawierające obietnice, o których żeśmy mówili. Otóż On jako nauczyciel jest najlepszym naszym pedagogiem, a my mamy być najlepszymi Jego uczniami, studentami. Następnie prowadzi nas do symbolicznego złotego ołtarza, gdzie następuje co? Najwyższy kapłan sypał kadzidło na węgle palące się, zawarte w kadzielnicy. Oznacza to, że nasze władze usprawiedliwionej ludzkiej natury, usprawiedliwione, nasze talenty, nasze zdolności, nasze umiejętności rozwinięte w prawdzie, rozwinięte przy pomocy Słowa Bożego, w naszej ludzkiej naturze, one są postawione na próbę. Kontakt z ogniem, kontakt z próbą, z doświadczeniem, z prześladowaniem i z cierpieniami, z dolegliwościami. Otóż wtedy wypełnia się to, co mówi w Dziejach Apostolskich 14:23, że przez wiele, 22, że przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Niebieskiego. I chociaż nie mamy inkwizycji, tak jak maluszkie statko miało, że palono ich na stosach, że ich torturowano, lecz mamy inne psychiczne utrapienia i doświadczenia, takie czy inne, nowoczesne, współczesne udręczenia, które również powodują zrównoważenie charakteru pod opatrznością Bożą. Dlatego też my w ten sposób rozwijamy te dwa następne etapy pod wpływem tych doświadczeń związanych z ognistymi próbami, a mianowicie, jak mówi tutaj, przystąpmyż z prawdziwym sercem, mając oczyszczone serce w zupełności wiary, mając oczyszczone serce od sumienia złego. Prawdziwe serce jest to serce szczere, niedwoiste. O nie. Serce, które jest lojalne, wierne ślubem poświęcenia i rozwijające wierność na wzór Chrystusa, gdy wierność rozwijał w 3,5-letniej misji. Serce podobające się Bogu, bo Bóg patrzy na serce. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma jego, ale Pan patrzy na serce, do wnętrza. Szczerość, otwartość, przyznawanie się przed Bogiem do upadków, proszenie o przebaczenie, oczyszczenie serca. I mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają, to znaczy rozumieją Go, widzą Go w Jego przymiotach, istoty i charakteru, w boskim planie, w Słowie Bożym. A zatem prawdziwe serce, nie fałszywe, nie dwoiste, nie dwuznaczne, lecz jasne, jednoznaczne, lojalne, podobające się Bogu. I te właśnie serca od sumienia złego mają być oczyszczone, czyli że tu nacisk kładzie na konieczność utrzymania serca w stanie czystym. A zaczynamy to od modlitwy. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Modlimy się do Boga nieustannie o czystość serca. Pan dopiero daje nam pomoc, oświecenie, naukę, doświadczenia, przez które my serce oczyszczamy. Każdorazowo, jeśli to serce czuje zły wpływ, ponieważ to tłumaczenie nie jest zbyt adekwatne, lecz od sumienie, w sensie od wpływu złego w sumieniu, w sercu, co powoduje oczyszczenie tego sumienia, a mianowicie analiza, samokontrola, ciągłe badanie własnego serca, czy nie ma czegoś niewłaściwego i złego wpływu i z chwilą, gdy to dostrzegamy, natychmiast do Pana z prośbą o oczyszczenie nas z tego. Dlatego mówi dalej, że to właściwe serce, dobrze oczyszczone sumienie i omyte ciało wodą czystą, woda prawdy, czysta prawda od Boga pochodząca przez specjalne narzędzia, do których jesteśmy przyciągani i Pan przez nich daje nam prawdę, wytłumaczenia i literaturę. Posłannik paruzyjny, posłannik epifaniczny, cała ta ogromna literatura to jest ta woda prawdy, która pozwala nam nabyć siły i oczyścić nasze ciało. Te obietnice mając najmniejsi, czyli to, co zawarte w tych chlebach pokładnych, oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonując poświęcenie w bojaźni Bożej. I wtedy widzimy tutaj dwa te zarysy. Pierwszy to jest serce prawdziwe i szczere i oczyszczanie sumienia. A mianowicie dwa zarysy. Pierwszy osiągamy przez zasługę naszego Pana, a drugie oczyszczamy przez moc prawdy. To znaczy nabywamy siłę i moc pochodzącą ze Słowa Bożego, z tej wody. Nabywamy siły nowej przez Ducha Świętego. Jesteśmy władni przy pomocy boskiej woli przyjętej ze Słowa Bożego pokonać tę słabość w ciele. Bóg sobie życzy, żebyśmy, dopóki żyjemy w tym ciele, panowali nad tym ciałem. A więc Bóg chce, ażebyśmy osiągnęli władzę nad ciałem, moc i zwycięstwo. A tego wam, drodzy bracia i siostry, z całego serca życzę.